musi zacząć od siebie. Jeśli jakiś kościół chce się zaangażować, modlitwę wstawienniczą musi zacząć od siebie. Dopóki nie zrobię tego w swoim osobistym życiu, moje wstawiennictwo czy moja modlitwa nie będzie skuteczna. Nie mam prawa przystępować do Boga. I taką rzecz myślę, że musimy wiedzieć, że Kościół istnieje wśród ludzi, tam gdzie po prostu został założony, jest w tym środowisku, jest częścią tego środowiska. I jeżeli się w tym środowisku dzieją jakieś złe rzeczy, to te same rzeczy są obecne w Kościele, dopóki sobie tego Kościół nie uświadomi i nie zrobi z tym porządku. Podam wam przykłady. W jednej części naszego kraju jest jakiś taki specyficzny stosunek mężów do żon, który nawet wyraża się tym, że inaczej mężczyźni o swoich żonach nie mówią jak moja baba. To nie jest takie bardzo ładne określenie, prawda? Jest coś w tym. I tam jest też takie zjawisko, że jacyś ludzie ponawracali się, mężczyźni, ale nie zmienili, to jest konkretny fakt, nie zmienili w stosunku do swoich żon. To się bardzo rzadko zdarza, żeby kiedy mężczyzna się nawraca, żeby jego żona za nim nie poszła. Odwrotnie to może trwać, ale tutaj w tą stronę jest pewien autorytet. A jednak ich żony za nim nie poszły, tylko ich ściągnęły z powrotem. Dlaczego? Dlatego, że w tej dziedzinie nie zrobili porządku. Inny przykład. Jeżeli powiedzmy, że jakaś miejscowość, miasto będzie takie pyszne, będzie taka powszechna zarozumiałość, wywyższanie się, takie wysokie mniemanie o sobie, jeżeli Kościół jest w tym mieście, to będzie miał tego samego ducha, tę samą postawę, dopóki nie zrobi tego z czymś. I coś, co jest bardzo powszechnym w moim przekonaniu problemem w naszym kraju, to jest to, że nasze społeczeństwo generalnie ma problem z takim, który się nazywa pornografia. To dotyczy mnóstwo mężczyzn i kobiet. Ten problem jest w Kościele tak długo, będzie i będzie tak długo również, dopóki ludzie znający Jezusa Chrystusa nie zobaczą tego i z tym czegoś nie zrobią. Kiedy zrobią to w swoim własnym życiu, w swojej społeczności, będą mogli stawiać się i modlić się o innych ludzi i uwolnić ich przez swoją modlitwę. Musimy to wiedzieć, że jesteśmy pod wpływem otoczenia, w którym żyjemy i musimy świadomie pewne rzeczy robić, podając się Bogu, żeby przywrócić porządek naszego życia. Teraz natomiast w tym wykładzie chciałbym zajmować się rzeczami, które są związane z miejscem, czyli przeszkody duchowe, które niekoniecznie są związane z grupą ludzi, czy to żyjących w jakimś miejscu, jaką zbiorowością, czy z pewnymi pokoleniami, ale są związane z miejscem, czyli będę mówił o tytuł taki jest terytorialność i ołtarze. I może zaczniemy od tego tematu terytorialności. Wiem, że to wzbudza czasem pewne kontrowersje, ale w moim przekonaniu nauczanie Słowa Bożego i inne rzeczy jakby nie dają cienia wątpliwości. To jest fakt. Zacznijmy od drugiej Księgi Królewskiej, 17 rozdział. Tam jest opisana taka sytuacja. Już wtedy były dwa królestwa, to jest to Izraela i Judy. Nastąpił podział tego pierwszego, które założył Dawid i kontynuował jego syn Salomon. I to drugie królestwo Izraela miało się gorzej niż królestwo Judy, bo tam grzech było małe państwo. I nastąpił taki moment, że przed sąd było małe państwo, bo to była przemiana. I Izraelici zostali wzięci do niewoli asyryjskiej. I czytamy 17 rozdział, który się wreszcie od 24 wersetu. Kiedy Izrael został zabrany, został zabrany do niewoli w innym miejsce, bez wyczytaty mówi, król asyryjski zaś sprowadził z Babilonu skuty z Abwy, z Hamatu, z Sepharwaju ludzi i osiedli zamiast synów izraelskich w miastach samaryjskich. I objęli oni w posiadanie Samarię i zamieszkali w jej miasta, gdy na początku ich zamieszkania tamże nie oddawali czci Panu, na co Pan na nich lwy, które ich rozszatywały. Wtedy doniesiono królowi asyryjskiemu tak. Ludy, które zagarnąłeś i posiedziłeś w miastach samaryjskich,
nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. To też na co on na nich lży, które pozbawiają ich życia, gdyż on nie znają sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. Dlaczego król asyryjski wydał taki rozkaz? Wyprawcie tam jednego z kapłanów, których stamtąd poprowadziliście, niech uda się i zamieszka tam i nauczy się sposobu oddawania czci Bogu tej ziemi. I to się stało. I stał się dzień Samarytanów, o której czytamy w tym testamencie, że Żydzi dość powszechnie Samarytanami pogardzali. Ale zwróćcie uwagę na to. Izraelici zostali prowadzeni, na to miejsce kół asyryjski sprowadził myślimy ludy i te ludy miały problemy, wyjść rozszatywały. A dlaczego? Dlatego, że ziemia, na której zamieszkali, była poświęcona Panu. A oni nie oddawali czci Bogu. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj obecność Boga, czy pewne prawa były związane z miejscem, którzy mają problem, żeby to zaakceptować. To jest prawda, że ludzie są na pierwszym miejscu i są ponad rzeczami, ale również prawdą jest to, że pewne obszary na ziemi mogą być poszczególne, mogą być poświęcone dla Boga i mogą być poszczególne przekleństwem, mogą być poświęcone dla diabła. To jest możliwe. To istnieje coś takiego, jak terytorialność duchowa wpływu. Ta koncepcja jest powszechna, była powszechna wśród różnych narodów w czasach Starego Testamentu, jest nadal rzeczą oczywistą dla różnych ludów, które uznają duchową rzeczywistość. My w kulturze zachodniej zostaliśmy odarci ze zrozumienia duchowej rzeczywistości. Wpajano nam od urodzenia rozum. To, co widoczne, to, co nauka, to, co materialne, to się liczy. Jesteśmy pod wpływem. I przyjęliśmy ten sposób myślenia również na nasze chrześcijaństwo. Byliśmy bardzo, bardzo sceptyczni, wręcz wrogo nastawieni do rzeczy pochodzących z duchowego świata. A jednocześnie próbujemy wierzyć Bogu. Wtedy ta nasza wiara w Boga jest tam okaleczona. To są przyczyny, dla których tak mówimy, co jest powodem, że Bóg nas nie wie. Przeczytajmy inny fragment, z pierwszej księgi Królewskiej, 20 rozdział, wszystko dwa wersety. Tutaj z kolei jest sytuacja, w której mówię o szafach, który rozwiał staje się izraelski, wspólnie przystępowali do walki z Moabitami. Kilka bitew odbyło się. Z tego 20 rozdziału może przeczytamy 23 i 28 werset. Lecz Bożanie króla Aramu rzekł do niego, ich bogowie są bogami gór. Dlatego nas zwyciężyli. Gdybyśmy stoczyli z nimi bitwę na równinie, może zwyciężyć. I tu jest reakcja przywódcy proroka, mówi na ten pomysł, werset 28. Wtedy znowu przystąpił mąż Boży do króla Izraelskiego i rzekł do niego. Tak mówi Pan, ponieważ Aramejczycy powiedzieli, Pan jest Bogiem gór, a nie jest Bogiem doli, przecież wydam cały ten ogromny tłum w swoją rękę i doznaczę się na górę. Zobaczcie, wśród tych ludów była taka koncepcja. Bogowie, oni, którzy Bogu, bogowie, panują nad określonymi obszarami z tymi ludźmi. Oni myśleli, że Bóg Izraela jest taki sam jak inni bogowie poszczególnych narodów. Takie było ich zrozumienie. Oni mieli takie, to jest jeden z tych wielu bogów. Przypuszczalny takie było rozumowanie. Jest to Bóg gór. To jest taki Bóg gór. W ich pojęciu, ci bogowie, nie jest tam na obszarze, jeśli nie jakiś Bóg, bogiem gór, no to wtedy nie jest bogiem doli. Może ten Bóg nie jest bogiem doli, spróbujmy walczyć w innym miejscu, gdzie nie będą mieli pomocy ze strony swojego Boga. Dlatego Bóg powiedział, żeby się przekonali, że jestem bogiem wszystkiego i Bóg doli i każdego innego terenu i w tej bitwie zostaną policzeni. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że jest to koncepcja terytorialnego planowania. I ta koncepcja przez Biblię nie została odrzucona. Biblia nam mówi, że Pan, w przeciwieństwie do tak zwanych bogów, jest obecny wszędzie. ale też ten przykład Samarii pokazuje nam, że jego panowanie zależy od nich i mogą uczestniczyć poddać pod jego panowanie, więc mogą poddać pod panowanie jakichś kosztów. Są konkretne rzeczy, które mają miejsce, które ludzie decydują. Nie jest coś takiego jak kontynuacja. Nie jest coś takiego jak kontynuacja. Nie jest coś takiego naszego przepowiedzenia Boga. Stopień sprawowania przez władzę w obecnym czasie, tutaj na ziemi, zależy od tego, czy jest szczery, zostanie poświęcony, czy nie, czy jest poświęcony, czy nie. W jaki sposób dokonuje się takie poświęcenie? Ono się dokonuje poprzez budowanie ołtarzy i składanie ludzi. To jest cała koncepcja Biblii. I to jest stary i niewolnictwo. Przestań się przez taki trudny zadań. To też mówi o tej walce z Marytami. Druga księga królewska, trzecia reszta. Przystąpi do walki z Marytami, to jest królewski. Otrzymali słowo od proroka. I może przeczytamy już zapisać sprawę, kiedy się szaty będą do Izraelskiego. Gdy tak podeszli pod pomysł izraelski, ci Moabici, Izraelici zerwali się i uderzyli na Moabitów, także ci pieszczeli przed nimi. Potem czarnieli w głąb kraju, razem z wciąż Moabitów. Grody pomysły, na każde pole uprawne, każdy bojownik rzucał swój kamień, także nimi pokryli, wszystkich źródła wód zasypali, wszystkie drzewa owocowe wycięli, a ocalało tylko pił kareszek, lecz i to otoczyli kończarze i stabilizm. Kompletnie zwycięstwo. Totalne zwycięstwo. Król Moabu zobaczył, że musi w tej walce ujść. Zebrał wokół siebie 700 mężów, zdatnych jeszcze do boju, bo w obronie armii stało się 700 ludzi. Armia izraelska biła ich, odwróciła zwycięstwo i złamała garstka. Siedzący z nami zdali pierwsze do woli, aby przedostać się do króla Edomu, lecz nie zdołali. Byli otoczeni. Wtedy wziął swego syna pierworodnego, który miał objąć swoim panowanie i złożył go na zaopalenie na murze. Wskutek tego powstało wielkie wzburzenie wśród Izraelitów, kiedy wszystkie środki zawiodły i widział, że musi zginąć. Zastosował ostateczny środek. Poprosił swojego Boga o pomoc. Ale żeby ją otrzymać, żeby moc jego Boga mogła się objawić, musiał na niego złożyć ofiarę. Teraz wielkość złożonej ofiary decyduje o tym, jak dojechać swoją ofiarę. To jest największa ofiara, jaka może być złożona. To, czego Biblia nas uczy, ofiary wzmacniają duchowe istoty. Ofiary składane na ołtarzu dają prawo panowania, dają prawo sprawowania władzy. Ołtarze służą do tego, żeby składać ofiary, różne ofiary. I składane na ołtarzu ofiary umocniają panowanie tego, dla kogo ta ofiara jest złożona. Teraz przyjrzymy się takim Bożym ołtarzom, bo to jest na świątynię. To Abrahama i on wyszedł tam z nogi i rzekł, ziemię ten cud Betelu i rodzin swój kamień. Betel było z zachodu, a Aj ze wschodu. Tam zbudował Pan ołtarz i wzywał imienia Pana. I ty, Abraham, kiedy Bóg się mu ukazał, to jest ta ziemia, którą ci daje, Abraham zbudował ołtarz i złożył ofiary dla Pana. Będzie ci na północ, i na południe, i na wschód, i na zachód. Krok ziemi. Także jeśli ktoś chciał policzyć krok ziemi, również potomstwo Twoje będzie mogło być policzone. Stan i przejść ten kraj z dróg i przed, bo to będzie dane. Wtedy Abraham zwinął namiot i przybył zamieszkać do drogi Mamre pod Hebronem. Tam zbudował Pan ołtarz. Znowu, czytamy, gdy dał mu obietnicę, on mówił ołtarz, nie mówię się o tarach, który stał, tylko po to, żeby oczywiście złożyć tam ofiarę, taką stronę ofiarę. I ołtarz został zbudowany następujący cele. Po pierwsze, wokalcie obietnicę otrzymano od Boga, od słowa Pana. Abraham złożył ofiary, żeby tę ziemię zabezpieczyć, aby przypieczętować, żeby ta ziemia była dla co chce na tej ziemi Boże panowanie. I w ten sposób on przygotowywał przyszłość dla swojego powiedział, że czas nocy, jak przyjdzie. Musi, to miejsce mówię, że musi znaleźć człowieka. Adamowi została dana władza, on oddał władzę, już tak człowiekiem, tak jak każdy z nas. Ludzie są przygotowani po ołtarze, mówią o nas specjalnie, więc to jest nie jest to, co się dzieje. To musi prawie, że się teraz nie jest to, co się dzieje. Ja tu coś wyruszył z Berszewy i udał się do Harany. A gdy przyjdę na pewne miejsce, zatrzymał się tam na noc, gdyż słońce zaszło, wziął jeden kamień z tego miejsca, podłożył go sobie pod głowę i zaszło na tym miejscu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał od nieba, ponieważ wstępowali i wstępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił, ja jest Pan Bóg Abrahama, Ojca Tego, Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam Tobie i potomstwu Twojemu. Potomstwo Twoje będzie liczne jak prąd ziemi, rozprzestrzeni się na zachód i na wschód i na północ i na południe i będą błogosławione w Tobie i potomstwu Twoim wszystkie plemię na ziemi. A oto tam, a oto ja jest z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię tego, co Ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Więc tu Panu rzekł, o jakimże mękiem napawa to miejsce. Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba. I wstawszy wcześniej rano, wziął Jakub pod kamień, który sobie podłożył pod głowę, postawił go jako pomnik i nalał to liczbę mojego wierzcha. I nazwał to miejsce Betel. Przedtem miejscowość nazywała się Luz. I złożył tam Jakub ślub i powiedział, jeżeli Bóg będzie ze mną i będzie mnie strzegł w drodze, którą się udaję, i da mi chleb na pokarm i szatę na odzienie, i powrócę w pokoju do domu ojca mojego, to Pan będzie Bogiem moim. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym. I ze wszystkiego, co mi dał, będę ci dokładnie dawał dziesięciny. Ten prawdopodobnie mówi znowu, że Jakub położył się z paszczami w to miejsce lub obok tego miejsca, w którym jego dziadek Abraham budował ołtarz i stawał się na niego. Gdzieś w tej okolicy, obok tym samym miejscu. I miał niesamowite przeżycie, które ten sen wstrząsnął się, nie wiem, że to jest nie. A miał wstrzymać, to jest tylko miejsce. To jest w tym miejscu. Boża obecność. Dlaczego? Aniołowie mogli wstępować i wstępować i wykonywać służbę. Tak samo ten niebo, jak widział anioł wstępujący i wstępujący, Bóg mógł wykonywać w tym swobodnie wszelką służbę, którą chciał zamieścić, którą zamieścił. Ja bym powiedział to, że została otwarta droga przejścia pomiędzy niebem a ziemią, poprzez tę ofiarę, którą wcześniej mówił Abraham, i była tam podobna przejścia. To miejsce było poświęcone dla Boga. Ciekawe, że pismo wspomina o Betelu więcej. Zobaczmy, jakie to ma znaczenie, kiedy jakieś miejsce jest naprawdę poświęcone dla Boga. Czytamy pierwsze ciągle wniosek, 12 lat. Czyli kilka lat później. jest poziom, gdzie jest Pana, gdzie jest podmiotem, podmiotem, gdzie jest Pana, gdzie jest Pana. I taki nieciekawy kurs, aby w Izraelu, który prowadzi bałwochwalstwo po to, żeby umocnić się panowanie. Tak jak to jest przykładem wraz z rozdział 228, do tego, aby w tym roku 13 roku. Najwyższy się ten kazał król sporządzić bardziej lepiej głowy, ogłosić ludowi. Dosyć już jak wyprowadzicie się do Jerozolemu, oto bogowie swoich Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej, kazał jednego wystawić w Betel, a drugiego wystawić w Dan. Postawić dwa cielce. Wróci tak, jak ustali na ustawie. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu, do głowy pierdziwoną, ale do tego wytrzymał, do tego dla. Pobudował też świątynki na wschód, czyli stanowił kapłana i pierwszy będzie drugą, który nie należy do Jego. Na co ustanowił Jerozolem w 8 miesiącach i zasadzie na tego miesiąca święta, na tym święta, jakie było obchodzone z ludziem i składał ofiarę na ołtarzu. Tak, to czyli mówię, w Betelu, które jest ofiary sierpcą, które kazał sporządzić. Posadził też w Betelu kapłana do świątynek na wschódach, które kazał pobudować. Tak więc składał ofiarę na ołtarzu, które kazał sporządzić w Betelu, i dlatego nie od miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił, aby z nim ustanowić święty na synu izraelskim, składał ofiarę na ołtarzu, które też ofiarę na dziwne. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana Mąż Boży, a Jerozolem stał właśnie przy ołtarza, by złożył ofiarę z kadzidła. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza. Nawet nie chcą mnie Jerozolem. To w stronę ołtarza. Ołtarzy, ołtarzy. Tak mówi Pan. O pogrodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozef, który zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kazą i spali na tobie kości ludzkie. Dał też znak tego samego dnia, mówię, taki jest znak, że Pan to powiedział. Oto ołtarz ten rozpadnie się i powie, który jest na nim, rozsypie się. Gdy król usłyszał słowa męża Bożego, który powiedział o ołtarzu, do tego wyciągnął Jerozolem swoją rękę od ołtarza i zawołał, pochwyćcie. Dlaczego węża, który wyciągnął się po niemu usła, który nie mógł jej opuścić z powrotem. Ołtarz zaś rozpadł się, a potem rozsypał się z ołtarza zgodnie z znakiem, jaki dał na rozkaz Pana Mąż Boży. Czy się postawił, jak to wszystko zrobił, ale zwrócił uwagę na to, postawił dwa sierce, żeby oddawać sześć jakimś gościom, ale do której on nie mówił. Proszę, Betel jest moje. Nie będziesz tutaj ustanawiał do walczącego ołtarza, bo to jest moje ziemia. Ona jest poświęcona i ja na to nie pozwalam. Jeśli jakieś miejsce zostało dobrze poświęcone dla Pana, będzie trudno diabłu prosić nas i ustanowić tą swoją kamizmę. Przez prorok i ołtarz się rozsypa i nic nie mogło tego powstrzymać. Dlatego, że Betel należało dla Pana. Historia Betel się dała na poprzez jeszcze. Ale zanim nastąpił sąd na tym ołtarzem i na tym królem, to przez pewien czas Jerozolem składał tę ofiarę na jakieś święta ustanowione. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na to. Jakub stwierdził, że ten ołtarz jest składany ofiarą na obecność tego ducha, tej osoby, po której się składa, po prostu. Jeśli był Pan, to obecność świata. Jeśli nie jesteś w tym wyborze, to obecność panowania, władza, jest na to duszy. Więc mogą być ołtarze dla Pana, na którym się składa na niego ofiary, nie tego nie ofiary. Mogą być ołtarze dla innych bożków, na którym się składa ofiary dla tych bożków. Pamiętajcie, największą ofiarą jest ofiara związana z przyrodzeniem, a z drugiej ofiar, ofiara związana z przyrodzeniem. To są największe ofiary, które są. Że są najmocniejsze ofiary, które najwięcej siły dają, są więcej znaczenia władzy. Tej osoby, do której ta ofiara jest złożona. Nasz Bóg także przyjmuje te ofiary z ludzi. Musimy to wiedzieć. Ofiary wysokie są i ofiary z ludzi, które dobrowolnie, dobrowolnie dobrali swoje życie na ci, którzy zabijali ludzi nie wiedzieli tego. Bo te ofiary mogą skorelować tylko wiele ostatnich wymiarów ludzi. Tego, że one u nas nie nie odważy się na zawał szczęście. Bo w rezultacie tego kościół tylko może zrozumieć. Więc są ale jest taki tajemniczy zdarzenie, ale właśnie jak sobie będę czytał. Czytajcie to, jest taki kolejny stanie, nie mówmy do wyjaśnienia. Bo tam był prorok, a tam się ten i ten prorok, który tam był starzec, on zatrzymał tego, tego prorok, który przed osobiś ołtarz, nakłamał jego, wziął go do domu, a nie wolno być lepsze na tym miejscu mówić, i ten młody prorok, młodszy prorok, zginął. Zginął, nie wiesz, nie ma. Prorok, który mieszkał w Betlejem, mógł okłamać tego Bożego Proroka, który został przysłany. Ja chcę zaproponować pewną interpretację. Otóż oprócz ołtarza dla Pana i ołtarza dla jakichś tam innych bożków, może być ołtarz mieszany. Taki był zapytań. Był ołtarz dla Pana, ale został też ołtarz zbudowany dla demonów, bożków. I był tam mieszany wpływ. Prorok to jest człowiek, który jest wrażliwy na duchową sferę. Ponieważ ten prorok mieszkał w tym stanie, mieszkał w Betlejem, w miejscu, w którym wcześniej dostał ofiary dla Pana, a później ofiary dla jakichś innych bożków, on był zamieszany duchowo. I w wyniku tego zamieszania otrzymał mieszane objawienie. Raz to przyjmował Boga, raz to przyjmował Boga. I tym mieszanym objawieniu odkłamał tego mniejszego proroka, który nie był wyświęcony. Ten przykład odnosi się do potrzeby ludzkiego. Czasami to jest problem, który nie rozumiemy, ale często posiada to ludzkiego. Zwłaszcza w takich miejscach, gdzie ta sformuła to odbywa. Mamy człowiek, posiada to się nawet do czynienia z mieszanym ołtarzem. Z jednej strony jest coś, co jest w swoim chrześcijańskim. Mówi się o Bogu, czyta się Ewangelię, śpiewa się pieśni dla Boga, prawda? Absolutnie prawda. Z drugiej strony zostały włączone to rzeczy, które są absolutnie niezwiązane z chrześcijaństwem, które zostały wzięte z poważnym, nie będzie się przecież kogoś pomylić. Ludzie są zamieszani, są zmienieni, nie mogą rozróżnić prawdy, nie mają zdrowia do myślenia, ponieważ jest mieszany wpływ, mieszany ołtarz. To jest sytuacja, w której żyjemy. Bardzo widzimy sytuację, że w ostatni sposób oddaje się przejść jakimś bożkom. Próbujemy budować taką sytuację, gdzie oddaje się cześć, czy gdybyśmy także stworzyć ofiarę dla innego żywego Boga. Najczęściej mamy do czynienia z mieszaną służbą, z mieszanym ołtarzem, z mieszanymi ofiarami, więc otwarte na myśli. Próbujemy to odnieść do tego, co jest opisane w dziejach apostolskich. Nie wiem, jak to zrobić, bo tam to jest otwarte na myśli, po prostu nie ma okazji. Proste, bo trzeba wszystko to robić. Co ty porobisz? Nawet się dowodzi do mnie. Mamy inną sytuację. Mamy ludzi, którzy poznają w sposób chrześcijański. Coś się dowiedzie, ale stawią tam tego inne rzeczy. I one to mogą być zamieszane. One powodują, że Ewangelia jest czytana co idzie, a życie nigdy nie da żadnej zmiany. Słowo wpływu, czytamy Słowo Boga. I nic się nie dzieje, jak było. I ci, którzy mówią, że są wierzący, żyją tak samo jak ci, którzy mówią, są niewierzący, i się starają moralnie pomagać. Nie widać żadnej mocy Bożej, która przemienia życie ludzi. Ze względu na mieszanie naszych. Ze względu na to, że się składa ofiara, i to jest Boga. I nie wierzy, i nie jest Bogiem, jak nie postać. Jest to Boże strategia, że się znamy. Znam się, nie będę tych fragmentów czytał, mam nadzieję, że nie znacie, co chcę przytoczyć. Pierwszy przykład to przykład Biblioteka, wszyscy będą się dostąpić. Bóg przyszedł do Biblioteka, wiedział, że zamierza uwolnić Izraelitów spod okupacji Indianów, spod napadów swoich Indianów, którzy tam zamieszkały. Powołał Biblioteka do głowy, do języka tej dziedziny. I kolejność postępowania była taka. Pierwszy wydał złożył ofiarę na Pana. Następnie zburzył ołtarz Baala, który był na budynku jego wyglądu, on go wniósł zniszczył. I dopiero później odniósł zwycięstwo. Dopiero wtedy mogło się wypełnić słowo, które Bóg do niego wziął. Analogiczna sytuacja jest, że chodzi o listę Eliasza, kiedy już dobiegł do końca trzy lata suszy. On rzucił wyzwanie prorokom Baala, który miał na ołtarzu. I najpierw Kornelius złożył ofiarę dla Pana na ołtarzu. Obym nie zastąpił sprawy ochrony ofiarę, Boga wydarowała się dalej. Jakim się złożono ofiarę dla Pana. Następnie Eliasz rozprawił się z prorokami Baal. Wszyscy tutaj nie mogli żyć. Zostawił się do ołtarza. A dopiero jako trzecia rzecz mogli się odwiedzić przed prezesem poprzez drugie sprawy z powodem deszczu. To jest Boża kolejność, Boża strategia. Najpierw ofiarę dla Pana. Najpierw ofiarę dla Pana. Ołtarz dla Pana, odbudowanie ołtarza i ofiarę dla Pana. Najpierw. Zawsze Bóg jest na pierwszym miejscu. Zawsze. Nasza uwaga musi być zupełnie na tych zawodach. Nikt nie może przesunąć się na tych zawodach. Nawet jeśli nie do czynienia z jakimś okropnym, obrzydliwym wpływem demonicznym w trzecim rodzaju, pierwszym miejscu. Najpierw zawsze. Bóg ofiarę dla Pana. Pierwszy krok jest drugi drogi. To jest prawda Pana. Później możemy zacząć rozprawiać się z tym, co jest bardzo ważne, oddawanie się temu innemu, a później możemy wejść w posiadanie Bożych kolejnych. Więc to jest wyzwanie, faktu, zrozumienia, życia wiecznego, przyjścia, wiosna do życia. Szczególnie w samym stanie. Tam jest rozmowa pani Zyska z kobietą z Marii, z Montanką. Ta kobieta, kiedy przekonała się, że Jezus jest prorokiem, wykorzystała okazję, że chciała rozwiązać się z prawem teologicznym. Pan ma prawo teologiczne. Prawem teologiczne w całej przyszłości, była samarytanką. I zależy, że nie będą się trzymali od nas zdania, nie pochodzi się z nas. I do niej do nic nie nas nie może, bo nie są własne dzieci. Samarytanie jest swoim górek, nie oddawał się z Bogu. I siedzi więc swoją górę, nie oddawał się z Bogu. Ona miała teologiczne problemy, że ona się będzie, jak to powinno wyglądać. Więc od 20%. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, nie miasto, wiesz mi, czy nadchodzi godzina. Kiedy oni na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali się Ojcu. Wyczcicie to, czego nie znacie, właściwie to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i prawdzie, bo Ojcu takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu oddawać w duchu i prawdzie. Do tej pory czytałem fragmenty z Starego Testamentu. Teraz to zdanie jest pewne rodzaje połączenie tego Starego Testamentu, oddawania czci Bogu i podczas kwestii, jak ma być rozumianego przymierza. I musimy sobie postawić pytanie. To jest ważne pytanie. Jakie rzeczy praktykowane w Starym Testamencie nadal nas dotyczą, a na tyle musimy sobie postawić wyraźną granicę. Co potrzebujemy robić, a co nie. Kilka rzeczy mogę od razu powiedzieć na proste. Po pierwsze, koniec jest szczerze ofiary zwierząt. Nie składamy żadnych ofiar dla Boga. Nie ma potrzeby ofiar. Dlatego, że te zwierzęta, te baranki, inne zwierzęta zapowiadały ofiarę Pana Jezusa. One już się dokonały. I tego nie potrzeba robić. Właśnie na pewno skończymy. Dalej Pan Jezus wyjaśnia, że nie potrzeba mieć jakieś specjalne miejsce, żeby czcić Boga. Tego nie ma. Już nie ma zarezerwowanych miejsc, które są wyłącznie poświęcone dla oddawania czci Boga. Każde miejsce jest dobre i każde miejsce powinno być przygotowane do tego, żeby oddawać czci Boga. Bóg przestaje być obecny i przestaje działać w ograniczonym obszarze. On chce być obecny i chce panować wszędzie, nie tylko w swoim jednym wybranym narodzie, ale on chce być oddawać się we wszystkich narodach, na wszystkich miejscach. To, co się nie zmieniło, to jest to, że nadal budujemy ołtarze. One nie muszą być budowane w tym świecie, teraz w ogóle i nadal składamy dla niego ołtarze. I te rzeczy materialne, które zostały na Boga, były w Starym Testamencie, zostały zastąpione przez to, o co naprawdę Bogu chodzi. Przez to, co wybywa w naszych sercach, zbawienie, modlitwę. Czasami jest to ciało naszego życia, naszego czasu, czy naszego życia pieniędzy, a może być to słowo, że to jest tak się dzieje, może to jest oddać swoje życie dla Boga, dla zbawienia Jezusa Chrystusa. A więc koncepcje ołtarza pozostają, chociaż są inne ołtarze. zasada obowiązuje na to, kiedy jest zbudowany ołtarz, to znaczy składa się ofiarę, to jest uwielbienie, to jest przywódcy, które doświadczamy, więc niewola, przykład, czy to żona, zmienia się atmosfera. Tak może przyjść przygnębiony, obciążony, zniechęcony, gdzie wszystko czarny barwa, zagrożony się przez nawet krótki czas. Uwielbianie Boga może też rozwijać się w świat inaczej, a dlaczego? Dlatego, że dnia Boże podejmuje się na inną perspektywę. Zadanie Bożych ofiar zmienia atmosferę, wprowadza Boże panowanie. Z kolei składanie ofiar dla kogoś innego, bo gdzieś inny wpływ, jak się to powiedzia. 10 rozdział. Przepraszam, że nie jest wypowiadanie przeczytane od 14 do 15. Przepraszam, że nie Szymon, uciekajcie od Bałamu Pracy. Przemawiaj na jego rozsądze, rozsądzie swoim człowiekiem. Ten błogosławieństwa, który błogosławimy czynić społecznością krwi Chrystusowej, chleb, który łamiemy czynić społecznością ciała Chrystusowego, ponieważ jest jeden chleb. My, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Patrzcie na Izraela bez ciała. Czyż ci, którzy spożywają ofiary, nie są uczestnikami ołtarza? Ten fragment wyraźnie nam mówi, że stanowiona koncepcja ołtarza pokazuje nam duchowe prawo obowiązujące nadal w Nowym Przymierzu. Jesteś mięsem? Albo że Boże jest czymś więcej niż bałwanem? Nie. Chcę powiedzieć, że to, co składają w ofierze, ofiarują demonom, a nie Bogu. Ja zaś nie chcę, abyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów. Jeżeli składamy ofiarę, to jest ofiara uwielbienia, czyli czy ktoś się odważył wziąć jakąś ofiarę, nawet tak jak tutaj jest powiedziane, do zwierzęcia dla tego zwierzęcia. Komu składa ofiarę, z kim się łączy? Z tym ma społeczność, z tym ma ustanawia połączenie. Jak już Bożka ma połączenie z demonami. Będzie doświadczył działalności demonów w swoim życiu. Składa ofiarę dla Boga, ma połączenie z Duchem Świętym. Będzie doświadczył Bożej mocy w swoim życiu. To jest ważne. Kiedy ludzie oddają komuś cześć, musimy zrozumieć, że to nie jest tylko jakaś ich prywatna praktyka bez znaczenia, ale wie, że to potężny sposób wpływa na ich życie. Ponieważ przywołują na ziemię tą siłę duchową, której dodają cześć. Po drugie, to w potężny sposób wpływa na to miejsce i na ludzi, którzy tam mogą przychodzą, którzy tam mieszkają. To ustanawia panowanie tej osoby, duchowej osoby, na której składamy się ofiary. To jest musimy rozumieć, nie być obojętni wobec tego, że gdzieś odbywa się jakaś służba. Oddaje się jakieś ktoś ofiary, czy oddaje się część, czy rozwija się kogoś innego niż Bóg. Ktoś innego szkodzi innego niż Bóg, szkodzi ciągłość, szkodzi duchowe związanie. To może mieć wpływ na całe miasto, na rozwój. Nie są rzeczy bez znaczenia. Owszem, diabeł, kiedy będziemy za niego ofiarę, jakieś przymierze czy ślub, on być może spełni nasze oczekiwania, ale przyjdzie również i spowoduje zmiany. Konsekwencje, które jeszcze nic nie wiedzą. Pójdzie ktoś do jakiegoś tam terapeuty, który używa mocy dynamicznej, otrzyma może jakąś ulgę w swoim życiu, ale później będzie się budzić po nocy, że się dalej na ulicę, będzie się dalej na ulicę, będzie problemy psychiczne. Nie ma nic zadania. Przecież nie wykorzystuje takiej sytuacji. A więc, ołtarze, miejsca oddawania czci, one sprowadzają panowanie i wpływy duchowe. Jeszcze taka uwaga na temat mieszanego ołtarza, gdzie i dla Boga, i dla kogoś innego składa się ofiarę. Jest coś takiego na miejscu. Trzeba to pamiętać. Jeśli to jest w czwartym rozdziale jest mowa, że to jest takie, jestem taki pendant do naszego życia, przedstawiony do chrześcijan, do ludzi organizowanych, do wierzących Pana Jezusa, Bóg czasem rozumie się negatywnie, nie dawajcie diabłu wszystkiego. Znaczy, że potencjalnie jest to możliwe. Że potencjalnie człowiek, który poświęci swoje życie, nie może dać diabłu wszystko. Bo zwykle się tego nie robi, dlatego że ten jest mieszany wpływ w nasze życie. oczywiście wyjście z tego jest poprzez zapamiętanie, poprzez odliczenie się od pewnych podstaw, poprzez pokutę. A więc istnieje coś takiego jak terytorialne wpływy. One są ustanawiane przez budowanie ołtarzy z kolei Boga. Otóż to Boga, którego jedynego, którego wierzymy, otóż to również inny istot, który istnieje w budowanym świecie. Co powinniśmy zrobić? Powinniśmy rozumieć, że pewne wydarzenia mają wpływ na to, co się dzieje. To jest kilka przykładów. Lipień to jest miejsce, które w 6 lat temu był zbudowany ołtarz dla Lipa, czyli dla Diabła. Miejsce, w którym stanowi czyjeś panowanie. Miejsce, które przynosi ciemność, niż to tam było, to jest brzydkie. Ale są bardzo współczesne i nowoczesne formy. Na przykład po śmierci Diany w jednym miejscu postawiono jej zdjęcie i tam wiele tych ludzi się otrzymowało i stawiało tam gwiazdki stosowne, żeby nas ołtarzy zbudować. Oddanie świecie, w tej przykład nowoczesnego ołtarza, było oddawanie czci komuś innemu niż Boga. Innym miejscem, gdzie buduje się ołtarz, naprawdę to się dzieje. I składa się ołtarze, są miejsce jak ołtarze. Niektóre grupy się trzymają, ale i ten na szczęście, czy to będzie wyrokarcie, czy to będzie wyrokarcie, to będzie poprzez promowanie takich negatywnych wartości. Bliski chce Pan zmienić. I to jest wyrokanie ołtarza. Ta muzyka nie jest tylko na część Boga, tylko na część człowieka innego. I w miejscu jest wyrokanie ołtarza. Wyzwalasz agresję, dlatego tak ciężko. Podczas koncertu rozmowy dochodzi do jakichś zamieszek, bałtów, do zniszczenia. Chociaż to się odbyło, ale bez tej mowy, bez tego namaszczenia, które to człowiek myśli, to jest bez tego nie mogli działać w tym miejscu. Nasza modlitwa może być w którym się wprowadzamy. To miejsce, w którym wielkim Boga zaczyna się zmienić. Jeśli będzie się ktoś wyszedł, to może wielkim Boga. Powinno przyjść powodzenie dla nas, to nie powinno się zmienić. Mieli życie ludzi. To nie będzie zatrudnione. Ale to się zmieni. To nie jest nasze. życie, wypłaszajmy wiemy miejsce, kiedy tutaj jest tak wysłanie na tego wątpotu, żeby to było niskiego. Najgorsza lista jest druga, kiedy to życia, to oczywiście jest wątpotu. W Warszawie, tam wszystko nauczyliśmy, jak tam jest, trzeba bardzo uważać. Pięć razy wyglądał do tego pomieszczenia, które mieliśmy. Wystawiamy tam te karty, nadal komóra, wybijali siebie, nie musiałem mieć razy, zamawiamy samochody. Także w tym momencie, do tego było miejsce, że jak ktoś, ja mogę wystawić doświadczenie na piśmie, że ktoś tego pasuje pomocy, to wystawić gdzieś na siedzeniu, ktoś to wygląda na scenie, albo radio, albo tam w samochodzie, to najdalej się na 10 minut dalej, to się nie trafi. Jak to było? To było w tym momencie, nie jest. I wyjdzie tak się na to, kiedy mówiłem, że musimy wody, by wystawić tych ludzi. I nie wiem, czy się to jest, to powiem, że to jest wody.
Thank you. Chcę powiedzieć o pewnych praktycznych posunięciach, które zrobiliśmy, ponieważ koresponduje z tą rozmową, którą słuchali. Nie chcę przez to powiedzieć, że proponuję powielanie naszych posunięć, dlatego że tak jak brat mówił, każdy musi usłyszeć, co ma robić w swoim mieście. Ale być może, że pewne rzeczy będą przydatne. Tutaj chciałbym powiedzieć, że mam wrażenie, grupy Gostynina, wyłącznie grupy Gostynina. Najpierw ta pierwsza część. Około 2 lat temu chyba nie słyszeliśmy konkretnego, może pytaliśmy o to pana. Nie było odpowiedzi, nie było poleceń. Ja mam na tyle doświadczenia, że widziałem wiele działań, sam może niektóre robiłem z własnych pomysłów, to nic nie dało, że nie będę robił niczego, czego nie słyszę. I jeszcze do tego muszę mieć dodatkowo jakieś. Więc kiedy zaczął się ten ruch wstawienników w Polsce, przystąpił nasz kościół do tego i jeździliśmy na konferencję El Mendes, Zobylekot, na uwielbienie do Legnicy, modląc się dalej. I kiedy zaczął się ten 40-dniowy post, o którym chyba wszyscy wiedzą, to pan zaczął mówić. Po pierwsze usłyszeliśmy, że mamy zapoznać się dokładnie z historią miasta. Pewna siostra przyniosła mi książkę historyczną, która opisywała wiele rzeczy i kiedy ją czytałem, pan zaczął do mnie mówić, co jest tam ważne i co należy uczynić. Pierwsze, co wyczytałem, to fakt, że to terytorium całe, na którym jest zbudowane miasto, było od czasów pradawnych, od czasów Władysława Hermana i królowej Judyty, oddane za zadanie kapitule krakowskiej, czyli religii. I chociaż po rozbiorach Prusacy odebrali kapitule fizyczne panowanie nad terenem, to Bóg powiedział do mnie, że duchy, które objęły panowanie, rządzą dalej. W związku z czym, ponieważ nasz Kościół wierzy w to, że jako Kościół mamy od Boga upoważnienie do dyktowania demonom, kto jest Panem, ustaliliśmy pewne określone sposoby modlitw oraz określone sposoby wiązań mocarza, żeby anulować to panowanie, które było od prawieków, i ogłosić panowanie Jezusa Chrystusa. Przy czym na początku nasze zgromadzenie jest niewielkie, ono liczy około 25 osób, z czego jeszcze kilkoro jest w szkole, a niektórzy nie są powiedzmy jeszcze tak bardzo umocnieni. Więc ci, którzy dojrzali do jakiegoś działania, mogą się liczyć może być do 15. Bóg poradził mi, żebym podzielił tą ilość ludzi na dwie grupy, konsultując się z nimi, co z nich czuje. Jedna grupa, która podejmuje walkę na terenie miasta w określonych punktach, i druga, która siedzi w zborze i w tym czasie modli się o ochronę Jezusa. Są to bardzo poważne sprawy i od razu mówię, że można narazić się na odwet diabła i nawet będąc najczystszym można oderwać, ale nie będę o tym mówił, co diabeł robi, bo to nie chcę was straszyć. W każdym razie jeszcze żyjemy, prawda? I będziemy prawdopodobnie żyli dalej. Halleluja. Następna rzecz, którą zrobiliśmy, to wyczytaliśmy, że w określonym obszarze miasta w czasach zupełnie pradawnych było ustanowione miejsce, gdzie ci polanie oddawali cześć rozmaitego rodzaju duchom. Bóg powiedział, żebyśmy udali się na to miejsce, odebrali to panowanie, będąc na miejscu, i ustanowili tam panowanie Jezusa, a te duchy przepędzili. Zrobiliśmy to. W dalszej fazie Bóg nakazał nam modlić się o złamanie duchów religijnych w obszarze wszystkich kościołów katolickich w mieście. Jest tego chyba 7. Z konkretnym ukierunkowaniem kolejności. Musieliśmy zacząć od kościoła, który był najstarszy w sensie zbudowania. I każdy z tych kościołów czuliśmy, że mamy w modlitwie okrążyć jeden raz cały budynek w koło i przyległe terytorium. Uczyniliśmy to i kiedy doszliśmy do ostatniego, był to kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, i obeszliśmy to miejsce po raz pierwszy, modląc się do Pana. Odczułem w duchu, że mamy obejść to 7 razy. Wydało mi się to dziwne, wydało mi się to takim powielaniem, powiedzmy, tego, co tam napisane jest w Biblii o Jerychu, ale no, nie mogłem wykluczyć, że Pan mówi, jednak chciałem potwierdzenia i zwróciłem się do towarzyszących mi osób, czy ktoś uważa, że już skończyliśmy, czy może jeszcze mamy coś tu zrobić. Jeden z braci powiedział, ja czuję, że mamy obejść to 7 razy. Alleluja, miałem potwierdzenie. Więc zaczęliśmy to obchodzić dalej i po 5 obejściu Duch Święty stąpił na mnie i na tego brata i dostaliśmy tak zwany święty śmiech. Ja mam nadzieję, że większość osób wie, o czym ja mówię. Po prostu śmialiśmy się w duchu, wypełnieni taką niesamowitą radością przez następne 2 okrążenia, że wiedzieliśmy, że dokonaliśmy jakiegoś przełamania w sferze duchowej. Niekoniecznie widzialnego na razie jeszcze w mieście w sposób fizyczny, ale czuliśmy w duchu, że coś potężnego się stało. Następna rzecz, może nie w takiej kolejności to mówię, ale po prostu wymieniam wszystkie te sprawy. Miasto w czasie niemieckiej niewoli miało getto żydowskie. I w pewnej fazie getto zostało otoczone przez brygady Wehrmachtu. Ludzie ci zostali spędzeni, tak jak bydło, i przeprowadzeni główną ulicą miasta, około 1,5 kilometra. Na plac, gdzie stali 2 doby, część z nich już tam wybito na miejscu, a część wywieziono do obozów zagłady. Bóg powiedział do nas, że mamy przejść dokładnie jako Kościół tą samą trasą w modlitwie pokutnej, pokutując za te rzeczy, które zrobiono Żydom, i również modlić się na tym placu. Uczyniliśmy to. I również Bóg nakazał nam mieć modlitwę pokutną w miejscu pod tym budynkiem, gdzie znajdowała się gestapowska katownia, a potem UB. Również to zrobiliśmy. Nadto od jakiegoś czasu jeszcze wcześniej zaczęliśmy czynić takie dni chwały w mieście, to znaczy wynajmujemy salę, mimo że mamy niewiele funduszy. Zapraszamy, to jest dla samych wierzących, zapraszamy ludzi z innych kościołów, również z innych miast. Nie jest to wielka frekwencja, ale uwielbiamy Boga z przerwą na obiad od rana do wieczora. Teraz będziemy mieli, jeszcze nie mam dokładnej daty, ale prawdopodobnie pod koniec maja. I gdyby chętnie widzimy i przyjmujemy wszystkich, którzy chcą się dołączyć do tego. Gdyby ktoś chciał do nas przyjechać, proszę pastorów czy liderów, abyście zostawili nam swoje adresy i namiary, to my powiadomimy o terminie. Zwłaszcza młodzież łatwiej jakoś podróżuje, nie jest jeszcze taka zmęczona życiem. Jest możliwość, jak ktoś ma kalioratę i śpiwór, nocować w zborze. Czy w piątku na sobotę, czy w sobotę na niedzielę, jak ktoś chce zostać, jest możliwość wykupienia obiadu w taniej cenie. W zborze ewentualnie zawsze można sobie zrobić, jak ktoś chce dłużej być, kolację czy śniadanie. Również tam na miejscu zjedzenia jest z reguły busy. Także zapraszamy. Ja jeszcze dzisiaj jestem i wyjadę, także jeśli ktoś chce zostawić adres mnie albo tej siostrze Ani, tutaj mojej, to proszę to zrobić dzisiaj. A teraz chciałbym przekazać to słowo od Pana i przez chwilę muszę się skupić, żeby wejść w obecność Bożą, także zabrać. Widzę was, że bywa, że postrzegacie siebie jako małą garstkę i mówicie do siebie, cóż możemy zrobić, jest nas tak mało. Ale wiedzcie o tym, że dzieło, do którego was powołałem, to ja robię przez was. Bez względu na to, czy jest was mało, czy dużo, ja robię to dzieło. I ja wybrałem was jako tą małą garstkę, abyście rozpoczęli moje dzieło w tym mieście, w tym obszarze kraju. I nadejdzie czas, że pomnożę waszą liczbę i że dam wam inne miejsce do zgromadzania się. Ale póki jesteście tutaj, póki jesteście w tej liczbie, co jesteście, polegajcie tylko na mnie, ponieważ ja mogę przez jednego zbawić całe miasto. Ale chcę, żebyście byli pokorni. Chcę, żebyście cały czas pamiętali, że to wy jesteście sługami tych tysięcy, które tu mieszkają, a nie odwrotnie. Chcę, żebyście pozostawali w pokorze. Gdzie wasza pokora, tym większe dzieła zobaczycie, które będę czynił. Także wiedzcie, że to, co powstaje w waszych sercach, te pomysły i plany, które macie do miasta, pochodzą ode mnie, ponieważ ja daję to chcenie w was, ponieważ ja daję te plany. Wiem, że wy będziecie szli za tym z wiarą, że jest to ode mnie, że ja potwierdzę, że tak się stanie. I wszystkie wasze proklamacje, które czytaliście dzisiaj, ja potwierdzę, jeżeli będziecie stać w wierze nieustannie, aż do końca, kiedy zobaczycie wypełnienie tych rzeczy, w które wierzycie. Stójcie mocno, ponieważ jesteście tutaj fragmentem mojej armii w tym kraju. i jesteście tymi, którzy mają służyć temu ludowi. W różne sposoby, w jaki was wyposażę w przyszłości. Błogosławię was.